Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na audycję, na rozmowę niedokończone. Dziś temat dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski, teolog, socjolog, teolog pastoralny, też decyzjalny duszpasterz rodzin przez wiele lat, profesor zwyczajny. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Ja również serdecznie witam. Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i telewizji Trwam. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Księże profesorze, proszę powiedzieć, dlaczego taki temat? Bo nawet w telewizji Trwam, gdy prowadziliśmy wspólnie rozmowę, no jeden z panów zapytał nas, czy to nie za dużo, mówiąc, humanizacja zwierząt. My po prostu chcemy dobrze, właściwie też traktować, nie chcemy ich na piedestał stawiać. Skąd taki właśnie temat? Bo wiem, że zresztą mówiliśmy o książce, którą ksiądz profesor 4 lata napisał o podobnym temacie. Skąd więc i taka dziś propozycja naszych rozmów?
Otóż na pewno był ten temat bardziej aktualny w 2014 roku, gdy ja książkę napisałem i wydałem. I wtedy wydawało mi się, byłem przekonany o tym, że to jest bardzo palący temat. Dlaczego? Dlatego, że u nas, powiedzmy, środowiska ateistyczne, lewicowe, no liberalne, na pewno bardzo idą, tak przepraszam, jak ćma do światła, do tego wszystkiego, co jest nowinkarstwem i, prawda, czymś niby nowym na Zachodzie. I jest od razu duży entuzjazm i duże zadowolenie i duże brawa, że tak powiem, w mediach ku temu, żeby to u nas także wprowadzić, bo jesteśmy tacy zacofani. Tacy, powiedzmy, jakby nie z tej epoki. W książce ja daję wiele przykładów, jak daleko, powiedzmy, poszło już prawodawstwo w niektórych krajach, że, no na przykład wspominałem o tym w telewizji Trwam o godzinie 18:30, że, no powiedzmy, w podręcznikach dla uczniów szkół w jakimś kraju, nie chcę już wymawiać tego kraju, no i premiera wspominać, ale powiedzmy zaleca się współżycie ze zwierzętami, czyli sodomnie. No ja uważam, że przede wszystkim jest to totalne niszczenie zwierząt, bo zwierzęta, owszem, odczuwają popęd, że tak powiem, płciowy, ale to tylko wtedy, gdy jest czas na wydanie potomstwa, czas tak zwanej rui u samiec. Natomiast w innym czasie, powiedzmy, te zwierzęta zachowują się zupełnie spokojnie i nie atakują. Natomiast w sytuacji, gdy się to proponuje ludziom, dzieciom, no to może być, powiedzmy, piesek na przykład napastowany i wykorzystywany przez kogoś, kto jest prawnie przez Ministerstwo Edukacji w jakimś kraju do tego zachęcany. Druga sprawa to jest to, że w późniejszym okresie w niektórych państwach zezwala się już nawet na związki, tak zwane małżeńskie, związki małżeńskie ze zwierzętami. Dokonuje się zapisów testamentalnych na zwierzęta, jako spadkobiercy milionowej fortuny, powiedzmy. No, gdy tymczasem, no na przykład, powiedzmy, w wielu krajach dzieci przymierają głodem, że w wielu krajach, no nie ma podstawowych warunków do życia i bycia. Przepraszam, że to powiem, ale ja w tej książce zamieściłem taki przykład. Wymowny przykład, że nigdy nie zdarzyło się i nie słyszałem, a jeżeli by to się zdarzyło, to przepraszam, ale pan Donald Tusk, nie słyszałem, żeby odwiedził schronisko dla bezdomnych mężczyzn, żeby się spotkał, czy bezpośrednio w jakiś sposób w kontaktach z tymi ludźmi był, którzy znaleźli się, że tak powiem, na marginesie życia. Czasami w sposób niezawiniony przez siebie, ale przez uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, na przykład to, że kilka milionów ludzi w latach 90. prawda, pozostało bez pracy jako bezrobotni. Natomiast gdy piesek dryfował na Krze, 27 kilometrów przez Wisło, premier poleciał helikopterem chyba czy samolotem do Gdańska, przywitał się z pieskiem, prawda, i no rzeczywiście uchoronowanie wielkie było tego pieska. No rzeczywiście piesek się spisał, że tak powiem, w obronie swojego własnego życia, że nie rzucił się w nurt Wisły i się nie utopił, tylko czekał na jakiś ratunek i ten ratunek właśnie przyszedł. To bardzo piękne, ale proszę bardzo, jak jeden z dziennikarzy, publicystów to skomentował, że to było jak najbardziej pod publiczkę premiera w stosunku do społeczeństwa, któremu się bardzo, a bardzo lansowało i proponowało te zwierzęta. Ja przeprowadziłem w 2013 roku badania na szeroko dosyć skalę ze studentami w ramach prac magisterskich. To jest 24 prace magisterskie, w to wchodzą, w ten projekt. I przebadaliśmy 3123 rodziny. Przez kogo badaliśmy te rodziny? Przez, prawda, gimnazjalistów i szkoły ponadgimnazjalne. Czyli oni już mają urobiony swój stosunek do swojej rodziny. I znamienne, kogo zaliczasz do członków rodziny? No więc zdecydowana większość i najwięcej mamę zalicza, bardzo pięknie, na drugim miejscu tatę, też pięknie, no na przykład brata czy siostrę, rodzeństwo, babcię, dziadka, krewnych, to jest i piękne bardzo. No, ale już patologiczne było i widać było, jaka zraniona jest ta rodzina wewnątrz siebie. I nie będę tutaj mówił, bo może ktoś w dyskusji będzie się pytał, ale właśnie nikogo nie zaliczam do członków rodziny. Nikogo nie uznaję za rodzinę. A więc no, wykluczenie matki, wykluczenie ojca, wykluczenie środowiska, w którym się wychowywało. No, tylko dwie osoby były na ten czas z tych badanych poza domem rodzinnym w domu dziecka. A tak to były w rodzinach zdekompletowanych, powiedzmy, niepełnych, rozbitych, no i przede wszystkim pełnych rodzinach. Ale proszę bardzo, to już jest objaw choroby u tego młodego człowieka, chłopca czy dziewczyny, kiedy powiada, że nikogo nie uznaje za członka rodziny. Kogo kochasz? Nikogo nie kocha. No i na przykład powiedzmy także ponad 2% no, na populację 3123 osoby. Ponad 2% było chłopców i dziewcząt, którzy zaliczają do członków rodziny pieska, kotka, prawda, świnkę morską, no rozmaite tam o królika i tak dalej. Wyliczone były zwierzęta. No więc ja owszem uważam, że dobrze jest mieć pieska czy kotka. Jeżeli w moim gospodarstwie rodzinnym były szczury, myszy i tak dalej, no to aktualnie w tym gospodarstwie 6 kotów i one są potrzebne i są pielęgnowane, bym powiedział, i są potrzebne. I mają wybieg też. Nie są w klatce, powiedzmy, uwięzione. I są także i psy, bo one są potrzebne w gospodarstwie do różnych celów i są bardzo, bym powiedział, na warunki dzisiejsze, zgodnie z przepisami i tak dalej, z prawem, no bardzo te zwierzęta, no na swoim miejscu. Ale nie można z nich robić bożyszczów, nie można z nich robić kogoś ważniejszego, istotniejszego niż sam człowiek. Proszę bardzo, dla nas wzorem życia, zachowania i postępowania jest Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz. Jezus Chrystus nie mówi o tym, żebyśmy zwierzętami się tak bardzo zajmowali, ale przede wszystkim człowiekiem, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. A tymczasem ktoś miliony, no, gotów jest wyrzucić, prawda, w testamencie, czy na pomnik dla zwierzaka i tak dalej. No więc i ta moda przychodzi do Polski. Ta moda jest, że na przykład chce się pogrzeby już urządzać, powiedzmy, zwierzętom, nawet niektórzy się odważają, żeby ksiądz był i pokropcił i tak dalej. No więc według mnie no, to są zjawiska już nienormalne i patologiczne i trzeba temu zapobiegać. I o ile, powiedzmy, w tamtej epoce, że tak powiem, rządów PO, PSL, było to bardzo faworyzowane, bo jak powiedziałem w telewizji Trwam, że w tamtym okresie była wielka promocja adopcji psów, kotów i tak dalej. Nadużycie słowa adopcja. No, że na przykład pamiętam, nie będę mówił jaka stacja telewizyjna i co, ale pokazano dwoje młodych ludzi, którzy, broń Boże, nie są małżonkami. Nie mają zamiaru zawierać małżeństwa. Są partnerami. I kogo pielęgnują i kochają? Ano takie małe świnki, które nie urastają, ale są takie urocze, takie sympatyczne, prawda, i tak dalej. No więc w moim przekonaniu, no to jest degradacja osoby ludzkiej. I zresztą, przepraszam, ale psy czy koty, czy świnki, powiedzmy morskie, czy inne, nam nie wypracują emerytury. Nie wypracują nam utrzymania na przyszłość. No a dziecko, zastępowalność pokoleń, to jest zapewnienie czego? No zapewnienie dla rodziców, no jakieś opieki ze strony najbliższych. To jest bardzo ważne. Nie tylko jakieś, ale doświadczenie miłości do samego końca. Do, powiedzmy, końca dni i pogrzebu. Gdy tymczasem, powiedzmy, na Zachodzie, o ciekawy jest numer ostatni gościa niedzielnego na temat samotności, w krajach skandynawskich. Proszę bardzo, proszę Państwa, 90% mniej więcej w krajach skandynawskich, w Danii no to 80-70%, ale w krajach skandynawskich ciała się spopiela, prawda, w krematorium, prawda, po śmierci. I co bolesne, że urn z tymi prochami ponad połowa w ogóle nie zabiera. Nie jest zainteresowana. Więc proszę bardzo, w końcu te pieski czy te kotki zupełnie prowadzą do wygaszenia uczuć i rozwoju uczuć w człowieku. I dlatego to trzeba zauważać i przed tym trzeba się bronić. Przede wszystkim przez problem wychowania w rodzinie, przez matkę, przez ojca, przez braci, siostry, przez dziadków i tak dalej. I bardzo się cieszę z tego, że obecna władza przy rządzie, że wprowadziła, ten zasiłek 500+. Powiedziałem też, że opublikowałem taki artykuł w publikacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ubiegłym roku, w 2017. Rodzeństwo to jest więcej niż 500+. Moi rodzice już sporo lat temu zmarli. Tato prawie 50 lat już nie żyje. Mama też 26 rok jak nie żyje. Ale mam jeszcze rodzinę, bo mam, prawda, brata i siostrę. Trzech braci nie żyje, ale jest ta rodzina, są ich dzieci. A więc można by powiedzieć, że rodzina przechodzi w ród. W ród, że powiedzmy są kontakty, które są zapoczątkowane jako związek małżeński w mojej na przykład rodzinie przez moją mamę i mojego tatę, a dzisiaj są już prawnukowie. I to jest rodzina, która się rozwija i ona jest szansą dla kogo? Dla społeczeństwa, dla narodu. Się ci ludzie wpisują, młodzi, w kulturę, w język polski. Ojciec Święty tak apelował, Jan Paweł II, o miłość w stosunku do języka, do ojczyzny, do tej ziemi. Do tej ziemi. Inaczej możemy być wykorzenieni. Drzewo bez, prawda, gruntu, niezakorzenione, no to ginie. Tak samo i człowiek zakorzenia się w ojczyźnie, ale przede wszystkim przez rodzinę. Natomiast tutaj takie symptomy były właśnie związku bardzo silnego ze zwierzętami. Przyjaciele wielcy zwierząt, powoływałem się też i mówiłem, i kto nie słuchał, to powtórzę, że pewna pani doktor z Warszawy organizuje czarne marsze za swobodę wszelako też, tak. No i ona dzieci nie kocha, dzieci przeszkadzają, dzieci są takie hałaśliwe, dzieci, prawda, biegają na plaży z lodami i tak dalej, kto to widział. Natomiast ona właśnie bardzo, bardzo, no nawet można by powiedzieć, jakby rodzicielsko potraktowała dwoje piesków, które zostały zaadoptowane czy przyjęte przez nią ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Przepraszam, dla bezdomnych zwierząt. No więc, proszę Państwa, to nie jest model dla życia społecznego i narodowego. I wspominałem też, że w 2013 roku na 220 państw, które badano w aspekcie demografii. Demografia to jest, czy naród przyrasta, czy naród wymiera. Jeżeli rodzi się mniej dzieci, a więcej umiera, no to naród wymiera. Natomiast jeżeli przyrost naturalny, urodziny dzieci są większe niż zgony, to naród się powiększa. Otóż znaleźliśmy się w takim dołku demograficznym, że na 220 państw, 222 państwa badane, znaleźliśmy się na pozycji 209. 209, czyli zupełnie pod koniec. No i jest to wtedy, mnie to bardzo poruszyło. Jako, nie tylko bym powiedział księdza, tego jak ojciec tu przedstawił mnie, duszpasterza diecezjalnego rodzin w diecezji przez 22 lata. Ale mnie to poruszyło przede wszystkim jako Polaka. No jeżeliśmy tak walczyli o odzyskanie niepodległości, jeżeli tak bardzo chcieliśmy tej niepodległości, proszę zauważyć, że naród pod względem kultury najwyżej stanął w okresie zaborów, najwięcej wspaniałej literatury, najwspanialsza muzyka, opera i tak dalej, Moniuszko, Chopin. Nawet Jan Matejko, proszę bardzo, całą historię Polski namalował na obrazach. I tak widzimy historię Polski przez Jana Matejkę. I proszę Państwa, ten potencjał, który nam przez Pana Boga dawany jest, mam przekonanie, nie powinien być niszczony, tylko szanowany i do tego powinno się wychowywać społeczeństwo. Może ojcze...
Tak, jeżeli mogę właśnie, bo za tym pójdę, bo może też od tej strony nie tyle, że nadprzyrodzonej, ale takiego właśnie zamysłu Boga. Człowiek jest stworzeniem powołanym do istnienia przez Boga, w szczególny sposób i jemu tylko właściwy. Może byśmy o tym też spróbowali, o tej pewnej hierarchii, o tym, żeby każdy zobaczył albo odkrył, jakie jest jego miejsce i jakie teraz oddziaływanie na siebie, można powiedzieć nawzajem, albo odpowiedzialność człowieka za siebie, za drugiego, no i za stworzenie, to ożywione i nieożywione, bo ostatecznie świat zostaje zadany, tak, człowiekowi w jego wspólnotowym życiu, jako mężczyźnie, kobiecie, ale też w tej odpowiedzialności za ziemię, czyńcie sobie ziemię poddaną.
No więc właśnie tak, jak najbardziej, bo dlaczego, powiedzmy, jest tyle zamieszania w świecie, tyle niepokoju w świecie, no permanentne wojny, no bym powiedział niszczenie człowieka, totalne niszczenie człowieka i niszczenie także przyrody. Dlaczego? Dlatego, że człowiek odstąpił od Pana Boga. To i Ojciec Święty Jan Paweł II wielokroć mówił i papież Benedykt XVI, i obecny papież Franciszek też, i błogosławiony Paweł VI, wszyscy oni mówili. W tej sytuacji, w której się znalazł świat po wojnie, z ogromnym, powiedzmy, tym przyrostem demograficznym w świecie. Bo wszystko to w dużej mierze jest spowodowane przyrostem demograficznym. Wrócę jeszcze do tego. Proszę Państwa, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II wydawał encyklikę Redemptor Hominis, Zbawiciel Człowieka, Jezus Chrystus, wydał tę encyklikę w 1978 roku. No to możemy sobie policzyć, że to jest okrągłe teraz 40 lat od wydania tej encykliki. I Ojciec Święty wtedy w tej encyklice zwraca się do braci i sióstr, ludzi dobrej woli na świecie, 4 miliardów ludzi. Więc na przestrzeni, proszę Państwa, tych kilkudziesięciu lat, 40 lat, no w 2012-2013 roku ludzkość przekroczyła 7 miliardów ludzi. I to właśnie najbardziej niepokoi polityków, demografów i tak dalej. I w ten sposób, powiedzmy, na siłę się narzuca aborcję, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych. Teraz jest tendencja, prawda, do likwidacji, powiedzmy, dzieci upośledzonych, kalek i tak dalej. Wprowadza się w krajach eutanazję. Nawet, powiedzmy, w pewnych krajach na Zachodzie nawet dzieci są poddawane eutanazji. No więc to jest niesamowite. Ale właśnie trzeba by wychowywać każdego do szacunku najpierw wobec własnego życia. I w ten szacunek wobec własnego życia powinien być wpajany dziecku od, powiedzmy, narodzenia, od poczęcia do, powiedzmy, w całym procesie wychowania. To jest szacunek dla życia, gdy mówimy moje kochane dziecko, moja kochana córko czy mój synu. Gdy jest dziecko, czuje, że jest akceptowane, szanowane, kochane. To ono widzi sens swojego życia. Proszę Państwa, wydałem w zeszłym roku książkę Samobójstwo w dziejach i w cywilizacji śmierci. I podaję tam przykłady, że matka, która nosi się z zamiarem tak zwanej aborcji, przerwania ciąży. Dlaczego? Dlatego, że no, w jej rodzinie tak nie było. Matka mówi, co ty sobie robisz, tyle dzieci i tak dalej. Ale mąż, ojciec z wielodzietnej rodziny wychowany nie zezwala na to i nie godzi się. I w końcu ona pod presją, można by powiedzieć, męża, bo mąż zagroził, że odejdzie, więc rodzi to dziecko. A potem dziecko podrasta i pyta się, po co ono żyje, dlaczego ono żyje. Jakby matka przekazała mu te informacje, że go nie chciała, że go chciała porzucić. Inny przypadek, że dzieci się zachowują agresją w stosunku do matki, która była agresywna w stosunku do nich wtedy, gdy je nosiła. Jeszcze w łonie. Więc właśnie tutaj, prawda, jest to ogromne zadanie wychowawcze kapłanów, sióstr zakonnych, nauczycieli, rodziców przede wszystkim w stosunku do swoich dzieci, żeby uczyć szacunku. Szacunku dla dziecka, dla samego siebie, dla drugiego dziecka, szacunku także i dla zwierzęcia. Proszę bardzo, były takie sceny podane, pokazane, jak na przykład chłopca się zachęca, większy i starszy chłopak zachęca chłopca, żeby znęcał się nad kotem i go strasznie bił. Tak, a on w tym czasie robi film sobie na komórkę. No więc do czego to dochodzi? No to agresja jest, powiedzmy, dzisiaj na kotku czy na piesku. SS-mani też tak byli szkoleni do tego, żeby potem z całą bezwzględnością nas Polaków, czy też, powiedzmy, Żydów, czy Cyganów, czy inne narodowości wyniszczać bez skrupułów. Dlaczego? Dlatego, że oni tak byli wychowani. Tutaj ta Boża hierarchia wartości jest niesamowicie ważna. Nie można człowieka zepchnąć na margines i wstawić w to miejsce zwierząt, bo to donikąd nie doprowadzi. Ale tak jak powiedziałem, mówiłem, że za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, że nie tyranizować ziemi, tylko że ziemią i zwierzętami rozumnie i w sposób, powiedzmy, pełen godności dla siebie i miary lubienia tego zwierzęta, okazać mu opiekę należną i troskę. Więc to są wymogi, które bardzo są ważne, a dzisiaj w moim przekonaniu bardzo naruszane. Wracając do Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest jedynym naszym Zbawcą. On jest Alfa i Omega. On jest drogą, prawdą i życiem. Innej drogi zbawienia jesteśmy przekonani, wierzymy, a Chrystus to udowodnił swoim zmartwychwstaniem i Chrystus udowodnił to swoją obecnością w dziejach, podkreślam to, podkreślam, jakże On był bardzo obecny w dziejach w Italii, Włochów, przez świętego Ojca Pio, którego 50-lecie śmierci i w 50-lecie stygmatów Pan Bóg go powołał do wieczności. To była zagadka wielka. Nikt tego nie potrafił rozwiązać. Ale proszę bardzo, dlaczego Ojciec Pio nosił rany Jezusa Chrystusa? Dlaczego święty Franciszek został tymi ranami naznaczony? Tego medycyna nie potrafi powiedzieć. Dlaczego, powiedzmy, są uzdrowienia za przyczyną Jezusa Chrystusa, czy Matki Najświętszej, prawda, Jego Matki, czy nawet świętych, którzy przez orędownictwo u Boga upraszają łaski uzdrowienia dla kogoś. To są, powiedzmy, ewidentne dowody. Dowody. No proszę Państwa, ja 3 razy badania robiłem na temat Ojca Świętego, społeczne wśród młodzieży, ludzi, na temat jak w Polsce naród, społeczeństwo akceptuje, uznaje, przyjmuje Ojca Świętego Jana Pawła II jako przywódcę Kościoła katolickiego, przywódcę współczesnego świata, powiedzmy, chluba, duma dla naszego narodu, bo wiele ludzi nie wiedziało, gdzie jest Polska, jak to się mówi po polsku, ale gdy papież permanentnie ciągnie przez prawie 27 lat do Polaków, mówił tylko po polsku, się zwracał, no to i ludzie już wiedzą, z kim mają do czynienia, gdy usłyszą mowę polsko. No i właśnie ten Ojciec Święty, Jan Paweł II, no właśnie, co ukazał swoim życiem. Ja podkreśliłem, to napisałem. Proszę bardzo, Pan Bóg, Pan Jezus dopuścił na Niego męczeństwo. Męczeństwo było zapowiedziane już w Fatymie, w tajemnicy fatymskiej, w 1917 roku. A spełniło się w pierwsze ranienie Ojca Świętego, no i prawda, na placu świętego Piotra Ojciec Święty został raniony. Jeszcze taka ciekawostka, że podpowiedziano Ojcu Świętemu, że ponieważ liczni pielgrzymi na plac przybywają, czasami ktoś może zasłabnąć, może mieć atak czy zawał serca, to byłoby dobrze, gdyby watykańska karetka pogotowia stała na uboczu gdzieś i nie trzeba było wzywać dopiero z kliniki Gemelli czy skądś karetki, tylko żeby była ona na miejscu. I Ojciec Święty pomysłowi przyklasnął i powiedział jak najszybciej kupić taką karetkę. I pobłogosławił, poświęcił karetkę i Ojciec Święty pierwszy był karetką zawieziony do szpitala Gemelli. Więc właśnie Pan Bóg dopuścił właśnie to, co Matka Boża zapowiedziała. Został papież zraniony, cierpiał, to jest męczeństwo, ale z drugiej strony jak Chrystusa dźwignął ze grobu śmierci, tak Ojciec Święty, proszę bardzo, stanął i apostołował, do samego końca apostołował. Albo jakie piękne świadectwo Ojciec Święty dał, proszę Państwa, komu? Całemu światu i narastającej liczbie niepełnosprawnych na świecie. Jakie świadectwo, że będąc na wózku, że z trudem mówił, ale uśmiechał się, ale entuzjazm wzbudzał wśród młodzieży. To jest przecież piękne. I tego po prostu trzeba uczyć. Ojciec Święty swoim życiem ukazał, jaki jest potencjał życia ludzkiego. I tym potencjałem życia ludzkiego, który jest darem Pana Boga, trzeba się z innymi dzielić. Gdyby było mniej egoizmu, tak jak ta pani napisała, że jej przeszkadzają dzieci, bo piszczą, bo krzyczą i tak dalej, a takie środowisko znalazła, że było tak cicho, permanentnie, bez dzieci i tak dalej. No, ale to właśnie sytuacja bez przyszłości. Pytam się właśnie tę panią, jeżeli by mnie słuchała, kto jej wypracuje emeryturę, kto jej nią się zaopiekuje. No właśnie w tej sytuacji, która się tak lansuje na marszach, powiedzmy, wolności, niepodległości i tak dalej, bo demokracja w Polsce jest nawruszona. Ojciec Święty pytał się i o jaką demokrację chodzi i o jaką wolność chodzi. Można wolność zamienić w swawolę, w permanentne nadużywanie godności ludzkiej. A jesteśmy wezwani do tego, czyż nie wiecie, że jesteście nazwani synami Bożymi i że nimi rzeczywiście jesteśmy, mówi święty Jan, apostoł, ewangelista.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt, temat naszych rozmów. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Jakże przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Owce i bydło wszelakie, a nadto i polne zwierzęta. Ptactwo powietrzne oraz ryby morskie. Wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkich ziemi.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Stanisław z Lublina. Witam księdza profesora i ojca Grzegorza. Ja do tematu kilka słów.
Prosimy.
Obecnie w Sejmie jest procedowana ustawa o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Jako argument podaje się, że hodowla tych zwierząt, te zwierzęta są źle traktowane, hodowane są w klatkach, że jest to niehumanitarne. No, uważam to takie, zarzuty takie ogólne, bez konkretnych przykładów. Uważam, że ten zakaz byłby błędem. Czy nie jest tak, że ten ewentualny zakaz hodowli nie jest czymś w rodzaju humanizacji zwierząt? Co na to ksiądz profesor? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję panie Stanisławie.
Dziękuję serdecznie. No niewątpliwie, że byłoby to przejaw. Przejaw. No, ale z drugiej strony były protesty, demonstracje pewne tych, którzy z tego żyją i utrzymują się, że wobec tego, no jeżeli zwierzęta się ratuje, no to co oni będą mieli, mogli robić, prawda? No, czy bezrobocie, czy wyjazd za granicę, czy państwo na przykład zabezpieczyłoby im byt, powiedzmy, materialny, niewątpliwie, że jest to problem. Rzeczywiście sam problem jako taki stawia zwierzęta wyżej, aniżeli dzieci na przykład poczęte. Bo jeszcze powiedzmy w Polsce się dopuszcza, jak statystyki podano, no to właśnie, że ponad 1000 czy więcej dzieci ginie rocznie w Polsce. No więc nad tym trzeba się pochylić i tutaj żeśmy rozobaczyli to rozbieżność w samym Sejmie między posłanymi, no i wybranymi przez nas do Sejmu. Jeżeli można jeszcze coś dodać, to ja powiem, że no w 1993 roku, gdy została wprowadzona ustawa o wychowaniu do życia w rodzinie, w małżeństwie, o ochronie płodu ludzkiego i dopuszczalności przerywania ciąży. To wtedy, jeżeli chodzi o listy indywidualnie pisane, to za obroną było 88% Polaków, a w sumie było to prawie 2 miliony tych, którzy się podpisali, zebrano te podpisy. Natomiast 88% indywidualnie procent, natomiast 12% było za tak zwaną aborcją, która weszła. Natomiast jeżeli chodzi o zbiorowe listy, bo były zbiorowe listy przez różne ugrupowania, prawda, społeczne, partyjne i tak dalej, no światopoglądowe, że tak powiem, były zbierane. No to było w tych zbiorowych 78 z kolei zdecydowanie za obroną, a 22 przeciw, czyli nie obrona, tylko dopuszczalność aborcji, nawet powiedzmy z tak zwanych względów społecznych. Ale zdecydowana była większość. W tych indywidualnych to 9 na 1, a tutaj powiedzmy było 4 na 2. Można by powiedzieć, nie, 4 na 1. Taka proporcja. A mimo to ta ustawa weszła. I ta ustawa, można by powiedzieć, ma jakby charakter nienaruszalny i nietykalny w tej chwili. Ja w 1993 roku w czasie wakacji, poświęciłem wakacje, ale napisałem książkę Bogaty dar rodzicielstwa, wskazując na wielkie niekonsekwencje społeczne wtedy i polityczne, jeżeli takie przyzwolenia się daje. No ale ja mam takie poglądy, a ktoś inny ukształtował inne poglądy. I tego mamy rozdźwięk, powiedzmy, w Sejmie, w Senacie, no także i te demonstracje, ten czarny marsz, który zorganizowano dokładnie. No ale to są rozgrywki, bym powiedział, polityczne i przy tej okazji, przy tym temacie walka o władzę. No może tyle, dziękuję. Jeżeli trzeba jeszcze coś dopowiedzieć, proszę bardzo.
Proszę bardzo.
Jestem na antenie.
Tak, jest pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam księży wszystkich. Słuchając, jestem osobą starszą, matką pięciorga dzieci.
I pani ma na imię i skąd telefon?
Bernadeta z Rubelskiego.
Dziękuję.
I prawnuków już mam pięcioro, wnuków 15. Jeszcze dopiero wszyscy chodzą do tego, do szkoły. Ale chciałam coś powiedzieć, że bo to włączyła się w pierwszym tym taka pani Danuta z Podkarpacia, o tę ustawę tam szkalowała posłów naszych, że na Jasnej Górze w pierwszych tych. Proszę panią, jeśli słucha, my mamy już ustawę, bo mamy 10 przykazań, nie zabijaj. To jest najlepsza ustawa. Nie jestem też za tym, żeby rząd nie uchwalił tej ustawy. Może ją uchwalić i może być, bo podpisy żeśmy zbierali i tak dalej też o teraz w zeszłym roku, jeszcze dawniej, żeby to wyszło. Ale najważniejsza ustawa to jest 10 przykazań Bożych. Nie zabijaj, tam jest ustawa. Teraz jeszcze jedno to do tych, co mają pieski, nie chcą dzieci. Moim zdaniem, takim prostym zdaniem, ci, co nie chcą dzieci, nie potrzebują, niech nie mają opieki tej. Bo kto się będzie opiekował? Kto będzie robił na nich? Czy wnuki, czy prawnuki, czy dzieci? Pieski niech robią. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Pięknie pani to powiedziała, że jest przykazanie nie zabijaj. I Ojciec Święty właśnie w Radomiu 4 czerwca 1991 roku tak mocno podkreślił, że nawet gdyby to dziecko poczęło się nie w porę jakby, to trzeba przyjąć je jako najcenniejszy dar, bo naprawdę może być to wspaniały dar dla tej rodziny, dla ojczyzny także. No, obchodzić będziemy stulecie. Już właściwie zaczynamy obchodzić stulecie niepodległości. Ale dlatego, że się rodziły pokolenia Polaków. Polska przetrwała. Przetrwała w rodzinnym domu. I to trzeba sobie uświadomić. Natomiast trzeba tutaj powiedzieć, czego nie dotknąłem, ale niektórzy tak zwani z ulicy, ze demonstracji, to jest agentura zewnętrznie, z zewnątrz opłacana. Wiadomo, że są fundacje, które fundują wielkie pieniądze na aborcje i się pobiera pieniądze. Nie będę wytykał palcem, a nawet w książce to napisałem w 2014 roku. Kto był w rządzie, kto był na dużym stanowisku i duże pieniądze pobierał na aborcję. To też jest wielka zdrada narodu, zdrada życia. I druga rzecz, jakie zasady, jaka norma moralna w tych ludziach jest, skóry, prawda, oni chcą rządzić krajem, dysponować krajem i pieniądze za cudze pieniądze, prawda, zewnętrzne pieniądze. Komu zależy na tym, żebyśmy się wyludnili? Proszę państwa, komu zależy na tym, że ktoś w internecie puścił i napisał, że mój ojciec to był za tym, żeby była Rosja i żebyśmy byli w Rosji? No bo było PZPR i tak dalej, i to tak było. i żeby była pewnie ta 17. Republika. Natomiast ja jestem za tym, żebyśmy byli z Niemcami. A coś takiego jak twór taki jak Polacy, Polska, to nie ma racji bytu. Wyobraźcie sobie państwo, ktoś takie rzeczy pisze, nie będę nazwiska i imienia wymawiał, ale ktoś takie rzeczy puszcza w internet. To też jest bardzo bolesne i raniące. I w jaki sposób można tych Polaków zniszczyć, zdeptać, no między innymi właśnie zachęcając do aborcji, wprowadzając eutanazję i tak dalej, pozbawiając ich pracy, wyprzedając majątek narodowy i jedźcie sobie i zarabiajcie sobie tam gdzieś w świecie. Ja badania przeprowadziłem, proszę państwa, nad rodzinami w 2007 roku i w 2013 roku. I to nie jest mówienie sobie od tak, tylko na próbach rzeczywiście dużych były badania robione i obraz jak na dłoni jest. 2007-2013 badania robione. 2012 badania robione, książka została wydana Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej. Więc blaski i cienie. Dobre sprawy, ale i cienie. No więc właśnie to zagrożenie jest. Jeżeli ktoś się walczyć będzie o stanowiska, czy to na arenie Sejmu, Senatu, czy też powiedzmy w województwach, to proszę państwa, z jakim nastawieniem on jest do narodu polskiego, który ma tradycję i kulturę i swój język i coś znaczył, bo za Kazimierza Jagiellończyka, syna Władysława Jagieły, Polska była największą potęgą w Europie wtedy. Natomiast ktoś dzisiaj potrafi wymazywać Polskę. Ale w jaki sposób? Ano właśnie, kochaj pieski, kochaj kotki, ale zupełnie odwróć się od dziecka, od człowieka. No więc to jest właśnie, co powiedział Pan Jezus. Jakie jest największe przykazanie? Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego. Proszę Państwa, hierarchia wartości, hierarchia postępowania, działania moralnego jest doskonale zachowana. Bóg jest tym, który jest Stwórcą. Mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Mówił Sobór Watykański II. Więc w Konstytucji przede wszystkim Gaudium et Spes, prawda, o Kościele w świecie współczesnym. Więc co mówił? Że właśnie to jest fundament. Bez ojca w rodzinie jest ewidentne, że nie najlepiej czy źle się wychowuje dzieci. Ojciec to udowodnione, że jest bardzo potrzebny i w dwóch pracach też badawczych wyraziłem to na temat przepraszam wyraziłem to na temat, prawda, potrzeby ojca w rodzinie i tak samo tym ojcem nad całą ludzkością jest Bóg. Wy wtedy tak się modlić będziecie, Ojcze nasz. I Jezus Chrystus i Ojciec to objawia przez kogo? No właśnie nawet dzisiaj, jeżeliśmy byli w kościele, to na górze Tabor, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I Chrystus potwierdził, że ani jedna jota, ani jedna kreska się nie zmieni, aż się wszystko wypełni, co mówi Stary Testament. Uhonorował i docenił, ale też oparł prawo miłości Boga, prawo miłości drugiego człowieka, bliźniego i prawo miłości samego siebie. Jeżeli ktoś zaczyna nie kochać samego siebie, nie ma miłości samego siebie, to też narusza przykazanie, prawda? Bo na pewno degraduje samego siebie. Jesteśmy stworzeni i powołani do miłości. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu. A Bóg trwa w nim. święty Jan Apostoł.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na
wieki wieków,
amen. Teraz i zawsze.
Mówi Zofia z Wielkopolski. No, witam szanownego księdza profesora i ojca Grzegorza. Bardzo dziękuję za tą audycję i no, jestem w ogóle zszokowana tym, co się dzieje i takie rzeczy, co ja słyszę, to już no, po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. No to już jest, to jest wszystko skutek braku Boga. No to jak my wyrzucimy Pana Boga z naszego życia, no to kim my w końcu będziemy? A to wystąpienie naszych posłów w Parlamencie Europejskim o ochronie zwierząt futerkowych, no to już przekroczyło, no już granice przyzwoitości. Bo to w ogóle, ja nie rozumiem, czy nie ma ważniejszych spraw, żeby poruszać na forum Parlamentu Europejskiego tylko sprawy zwierząt. No jak zaczniemy o zwierzętach myśleć, a nie o ludziach, no to co będzie? No kim my jesteśmy w końcu? No kto nami się zajmie? Zwierzęta będą za nas decydować? Proszę księdza, jeszcze taka sprawa. Jeżeli tak ciężko pani poseł Wiśniewskiej zależy na ochronie zwierząt futerkowych i panu Legutko, no to może zajmą się, żeby świni nie zabijać, kur nie zabijać, krów nie zabijać. No najlepiej nie chodzą po ulicy i niech robią co chcą. Do niech się zainteresuje pani Wiśniewska, w jakich warunkach nieraz są hodowane te zwierzęta, jak już jej o to chodzi. Bo takie, jakie warunki mają stworzone zwierzęta futerkowe, no to nie wiem, o co jeszcze chcieć. Tego jeszcze chcieć, żeby nie zabijać. No przecież Pan Bóg pozwolił, żeby zabijać, żeby służyły jako pokarm, jako odzienie. I teraz no w ogóle to jest nie dba się o człowieka, a o zwierzęta się dba. No jak tak można? No jak można? I tacy ludzie, no już chyba przewrotność już no sięga zenitu tych ludzi. No jak można? Ja całym sercem i duszą jestem za PiS-em, ale jak oni będą tą drogą szli, no to ja nie wiem, co to w ogóle dalej będzie.
Dziękuję bardzo pani
bardzo
Zofio za głos.
Bardzo dziękuję i szczęść Boże i Bóg szczęść zapłać.
Boże. Szczęść Boże, proszę panią, najcenniejsze to jest to, że pani jest zatroskana. No rzeczywiście, no trzeba widzieć i właśnie, no jeżeli chodzi o powiedzmy, ludzi, którzy są na stanowiskach, którzy są odpowiedzialni. Jest to na pewno trudne zadanie, bo się też jest pod pręgierzem. Nie ukrywam tego, że Polska była pod pręgierzem Moskwy i pod dyktando Moskwy wiele się rzeczy robiło przez prawie dwa pokolenia i teraz to samo jest z Brukselą. Bruksela bezwzględnie narzuca. I tutaj nie powinno się tworzyć takiego zlepku, powiedzmy, że wszystko jednakowo, wszystko musi być zachowane jednakowo, bo trzeba uszanować tradycję, trzeba zachować historię, trzeba zachować kulturę. Proszę Państwa, dlaczego na przykład może być inne stanowisko Francuzów do, powiedzmy, niepodległości? A dlaczego my jesteśmy bardzo uczuleni na tym tle? Abośmy byli w niewoli. Jak nas w tej niewoli traktowano? I może nawiążę jeszcze do tego traktowania nas jako Polaków w czasie II wojny światowej. Bo właśnie wychodzi na to, że myśmy byli przestępcami, mordercami i tak dalej. Cytuję, proszę Państwa, dokładnie Adolfa Hitlera, który wypowiedział się 22 sierpnia 1939 roku na spotkaniu przed agresją Polski, bo to powiedzmy było na tydzień przed agresją na Polskę, 22 sierpnia, i przemawiał wtedy, do oficerów, wyższych oficerów tuż przed wojną. Odnośnie Polski, proszę bardzo, niech sobie to wszyscy zapamiętają, szczególnie ci, którzy nas oskarżają o to, czegośmy nie zrobili i nie popełnili. Polska zostanie wyludniona i zasiedlona Niemcami. Skracam, najważniejsze rzeczy mówię. Wydałem rozkaz zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiet, dzieci, polskiej rasy i języka. Bądźcie surowi, bądźcie bezwzględni, działając szybko i brutalnie. Język polski w żadnym względzie nie będzie dozwolony. Polskich szkół nie będzie już w przyszłości. Proszę Państwa, ten plan miał się powieść Hitlerowi, że Polaków miało nie być, że mieli być wyniszczeni do 1960 roku. A więc w ciągu 15 lat, których Hitler już nie dożył, ale plan był wyniszczenia całkowicie narodu polskiego. Co robiono z ludnością, którą włączono od razu do Rzeszy w 1939 roku? Północne Mazowsze, tak zwany korytarz pomorski z Gdynią, Bydgoszczo, Toruniem, prawda, aż po Działdowo, prawda, to. Czy województwo Wielkie Księstwo Poznańskie zaboru pruskiego i tak dalej. Wszystkie te ziemie, północne Mazowsze, zostały włączone, Górny Śląsk, Katowice, zostały włączone do Rzeszy i, prawda, od razu eksterminacja, wysiedlenie, obozy koncentracyjne, obozy w Oświęcimiu także dla Polaków i inne obozy. Proszę bardzo, na co byliśmy skazani? I dlatego też powiedzmy, jeżeli kochamy Polskę, to dlatego, żeśmy tęsknili za to Polsko ponad 120 lat. Jakoś, powiedzmy, piękną literaturą się możemy poszczycić u Adama Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i tak dalej, w powieściach, prawda, tego okresu poetów i pisarzy. Proszę bardzo, dlaczego? Bośmy to stracili. I dlatego też słuszne tutaj pani pytanie. No właśnie, i ja to postawiłem. Kto nas będzie utrzymywał? Kto nas będzie się opiekował? No może właśnie dla nas by trzeba było tak w myśli pewnych ludzi na świecie zorganizować coś takiego, co by wyniszczyło tych Polaków, oszołomów, jak to bardzo często ateiści, ludzie bez, prawda, ukształtowanych postaw moralnych mówią o nas. Dziękuję, może tyle. Jeżeli trzeba, proszę bardzo pytać.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz Barbara dostaną z New Jersey. Ja tylko chciałam swoje 5 groszy dołożyć. Bardzo dziękuję za audycję i to jeszcze bardziej utwierdziło mnie w tym, co obserwuję w Stanach. I tylko dam jeden przykład, że ta miłość do zwierząt jest większa niż do ludzi, bo nawet jeżeli spotykam się z sąsiadami, to możemy 2-3 godziny przestać na ulicy i ona mi będzie opowiadać przez 2-3 godziny właśnie o tym, jak piesek się zachował albo piesek się nie zachował. Oprócz tego inny natomiast sąsiad, i to jest masowe już w tej chwili, posiada wózeczek, taki jak w Polsce dziecinny wózeczek, i krzywdzi tego pieska, bo ten piesek siedzi w tym wózeczku, zamiast biec koło niego, czy za nim, czy przed nim. No ale ten piesek właśnie w tym wózeczku, wyścielonym kocykami, poduszeczkami, właśnie on z tym pieskiem spaceruje w taki sposób. A więc dochodzi już do naprawdę wielkich paranoi, ale świadczy to również o tym, że ludzie pozbyli się swojej ludzkości, powiedziałabym, normalności, a postrzegają mnie, która wypowiadam swoją opinię na ten temat, jako kogoś, kto nie lubi zwierząt, a ja nie czuję się tak, kto wręcz ich nienawidzi, a ja nie czuję się tak, ale tego nawet nie mogę obronić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
No bardzo dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Panią. Tak, z Panem Bogiem. Cieszymy się, że za oceanu Pani się też odezwała. I naszym zadaniem jest właśnie wskazywać na tę godność. Proszę Państwa, no znowu trzeba byłoby wskazywać na bohaterskie zachowanie Polaków w stosunku do tych innych ludzi. Przykładem jest to, że narodowi, który przez wieki razem z nami żył na polskiej ziemi, naród Izrael, naród żydowski, że właśnie przy takim zagrożeniu, jak utrata życia, jedyna taka utrata życia była dla Polaków przepisana na terenach podbitych przez Niemców, że myśmy najwięcej pomocy przynieśli i uratowali Żydów. I właśnie przy tym trzeba, żebyśmy trwali, żebyśmy się nie zniechęcali. Ojciec Święty Jan Paweł II pokazał nam ten szczyt miłości, tego całkowitego poświęcenia. Czy on, powiedzmy, dziecko polskie inaczej przytulił i pocałował niż dziecko murzyńskie? Albo dziecko z południowej Ameryki, prawda? Dla wszystkich był kochanym. Dla wszystkich uznawał. I Chrystus przyszedł, powiedział, że przyszedł szukać i zbawiać, co zginęło. Jesteśmy świadkami tego, że ludzie giną. Giną dla Boga. Żyją, pogrążają się w bezsensie. No, nawet powiedzmy dzisiaj to, co wspomniałem, to samobójstwo i cywilizacja śmierci. Że właśnie proponuje się na przykład ludziom, że urządzimy ci bankiet i cię pożegnamy z tym światem. A więc i powiedzmy w niektórych krajach to już jest zjawisko nachalne, narzucające się młodym ludziom, ludziom w sile wieku i tak dalej. No więc jest to rzeczywiście zagrożenie na różnych etapach życia dla człowieka, dla ludzkości współczesnej. Dziękuję.
Drodzy Państwo, w Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Temat dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski, teolog, socjolog, teolog pastoralny, wieloletni duszpasterz rodzin w diecezji kiereckiej. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Mazowieckiego. Ja chciałam, po prostu jestem bardzo poruszona tą audycją, ponieważ jestem sąsiadką fermy norek i wszystko jest nie w tą stronę prowadzone. Dzwonią ludzie ze Stanów Zjednoczonych, a ja jestem z zamuru fermy norek. Doświadczamy tutaj takiego uciążliwości i właśnie chodzi o to, że my po prostu musimy się jakby stąd wyprowadzać już, bo tak śmierdzi u nas w okolicy i chodzi o zdrowie, o świeże powietrze. Ja nie jestem obrończynią norek, tylko chciałabym, żeby obronić ludzi i ludzkość tutaj wokół fermy norek, która nas tutaj dręczy i bardzo nas męczy. Ja jestem bardzo tu poruszona z tym problemem. Co zrobić? Co my mamy biedni zrobić? Jak czekamy na tą ustawę, nie znam tej ustawy o ochronie zwierząt, ale chciałabym, żeby te norki zniknęły, a żeby coś innego było w tym miejscu hodowane. No bardzo, bardzo jesteśmy tutaj umordowani. Cierpimy na zdrowiu, wymiotujemy, boli nas głowa. Naprawdę to jest męczące. A jakie są muchy latem, bardzo, krowy to nawet nie jedzą na polu, tylko wąchają ten zapach. O tym nikt nie powiedział, a co ta pani z tych Stanów Zjednoczonych tam opowiada, to ona nie wie, co my, jakie my tu jesteśmy nękani przez te fermy norek i wszyscy mieszkańcy.
Pani Anno, ja myślę, że jedno to, co każdego trzeba wysłuchać. Pani mówi o danej sprawie, ktoś ze Stanów, nie pomniejszamy swoich stawianych problemów, pytań i tak dalej. No, pani zadaje pytanie tak jak i ktoś wcześniej. Dziękuję bardzo. Poprosimy księdza profesora o słowo.
No, z Panem Bogiem. Więc proszę panią, ja dziękuję pani za to, że powiedzmy hodowla norek blisko pani jest bardzo uciążliwa dla pani, dla rodziny i dla sąsiadów. Ja mogę powiedzieć, że to samo ma moja najbliższa rodzina. Że nie będę już tu wspominał gdzie, co, no ale na przykład mówi się, że to jest zagłębie hodowli kur, czy zagłębie hodowli świń na terenie Polski dzisiaj. Że rzeczywiście na terenie gminy, no jest tam, no ale ogromnie dużo hodowli świń, czy hodowli kur. I rzeczywiście powietrze już jest zdecydowanie skażone. Na terenie mogłyby być jakieś no, ochrona przyrody, bo i dzikie zwierzęta są, jest sporo lasów, terenów powiedzmy podmokłych, gdzie i osie się zdarzają, nie mówiąc o sarnach czy innych zwierzętach. No ale proszę państwa, i tutaj bez umiaru bym powiedział, wydaje się zezwolenia na budowę dalszych kurników, dalszych chlewni, gdzie powiedzmy tysiące świń czy kur się hoduje. No więc powinno być to jakoś regulowane z poszanowaniem dzisiaj ekologii i zdrowia ludzi, bo ci zdrowie ludzie będą zapadać na choroby rozmaite, nowotworowe, sercowe i inne. No ale tego się, jakoś bym powiedział, na razie nie widzi. Była głośna sprawa na przykład z wiatrakami, które też w niektórych okolicach są w nadmiarze i zaburzają życie tych ludzi. No i tutaj powiedzmy minister odpowiedzialny za środowisko, no powinien to widzieć, jak również i rząd powinien to widzieć. Czy to się nagle da usunąć? No nie powiedziałbym, że to możliwe, jeżeli ta sprawa narastała przez lata i nikt na to nie zwraca uwagi, że rzeki były zatrute, że jeziora były zatrute i tak dalej, i tak dalej. No więc w to trzeba po prostu włożyć dzisiaj duże pieniądze, ale podpisuję się pod pani apelem. Pani też chce żyć i ma prawo do życia. Tak, to jest słuszne. I w książce ta prawda, dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt, ja proszę państwa mówię o tym, że te wielkie fermy, które tworzono, na zachodzie one już upadają, w niektórych krajach się je likwiduje, a wraca się do gospodarstw rolnych, rodzinnych, gdzie ekologicznie się produkowało, prawda, żywność zdrową, że prawda, nawożone było przede wszystkim pole obornikiem, a dzisiaj powiedzmy, w jaki sposób te zwierzęta się karmi. No bierze się pod uwagę, że to masowa produkcja. No ale cóż z tego, że masowa produkcja, skoro ona pozbawia ludzi zdrowia i życia. Więc rzeczywiście jest powód ku temu, ażebyśmy w Polsce mieli świeże powietrze, świeżą wodę, zdrową wodę, czysto i tak dalej, i żeby ziemia nie była skażona. Znowu powiadam to, co powiedział Ojciec Święty. Nie tyranizować ziemi, świata, ale nad nim roztropnie, mądrze, z miłością panować.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Bardzo dziękuję za ciekawy temat. Ja od razu do tematu. Humanizacja zwierząt i dehumanizacja człowieka. Powiedzmy sobie szczerze, dla człowieka, dla chrześcijanina, bliźnim jest tylko człowiek. I to nawet bez względu na jakie wyznanie on reprezentuje, o czym przekonaliśmy się na Soborze w Konstancji za sprawą stanowiska Pawła Wodkowica z Brudzewa. Każdy człowiek jest dla nas, dla chrześcijanina, bliźnim, bez względu na wyznanie, a zwierzę, no niestety, nie jest podmiotem. Nie jest podmiotem i człowiek niesie mu pomoc, kiedy cierpi, kiedy to widzi zwierzę cierpiące, ale to wcale nie znaczy, że należy się posuwać do nadawania tym zwierzętom praw obywatelskich. Bo to tak się nazywa, jeżeli mowa o dziedziczeniu, prawa obywatelskie. Był na terenie Europy w jednym z krajów, i to stosunkowo niedawno, taki bardzo rewolucyjno-postępowy premier, który właśnie chciał zwierzętom nadać prawa obywatelskie. Tu postawię kropkę, ale jako ciekawostkę dodam tutaj księdzu profesorowi, bo być może ta publikacja nie jest księdzu profesorowi obca. Znalazłem w książce Feliksa Konecznego, w takiej książce Rozwój moralności, coś takiego mianowicie, że wartość moralną rycerza punktowano, oceniano na podstawie, jak on traktuje swojego konia. Oczywiście koń dla rycerza nigdy nie był jak człowiek, ale szanował go, dbał o to zwierzę i dla zwierzęcia było stosowne miejsce. Nigdy nie było to miejsce adekwatne dla człowieka. To tak tyle z mojej strony. Bardzo ciekawy temat. Dziękuję księdzu profesorowi za ten ciekawy wykład i trud publikacji. Akurat nie czytałem żadnej z książki księdza profesora, ale będę ich szukał. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
No bardzo dziękuję, panie, proszę pana, że pan nowy aspekt wniósł. Tutaj ja w tej książce bardzo rozwinąłem, powiedzmy, godność osoby, personalizm, to jest właśnie persona, osoba. Jak Ojciec Święty Jan Paweł II to nam przedkładał, a pięknie to przedkładał. No ale właśnie tak w tych rozmowach pan, można by powiedzieć, że bardzo ładnie to dorzucił, powiedział. Mianowicie, że nigdy zwierzę nie może być traktowane na równi. No ja się domyślam, o kogo chodzi, proszę pana, jeżeli chodzi, że był ktoś przy władzy i chciał już zwierzęta, prawda, uczynić podmiotem prawa. No takie głośne nazwisko Peter Singer. Więc, proszę pana, on swoją matkę, prawda, uśmiercił, bo doprowadził do eutanazji. Bo ona już nieużyteczna i ciężarem jest. Natomiast był za tym, żeby zwierzęta traktować jako osoby, jako podmioty. Tak, no i jeszcze nadal ten człowiek występuje, publikuje i ma coś do powiedzenia. No i wydaje mi się, że tak może nie za wiele, ale entuzjastów z czarnych marszów też może mieć w Polsce. No więc dziękuję panu serdecznie za tę wypowiedź.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zofia z Podkarpacia się kłania. Proszę Ojca, jest bardzo piękny, szeroki temat i ja bym właśnie chciała zwrócić tutaj uwagę, jak niektórzy ludzie na stanowisku, jak podchodzą właśnie do tego życia. Więc na przykład dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, pan Paweł Śpiewak, powiedział tak, że jeżeli PiS przegra wybory, to będzie krwawa wendeta, w której ludzie PiSu zostaną wycięci do samej kości. To jest jeden cytat. Drugi jest taki. Jest profesor Uniwersytetu Krakowskiego, pan Hartmann. Powiedział tak znowu. To zapamiętałam jego wypowiedź. O Polakach. Miliony was, chamy, miliony. Co my mamy z wami zrobić? Jak nie z wami, to z waszymi dziećmi. I proszę teraz pomyśleć sobie, jaki jest stosunek tych ludzi do życia. Nie mówiąc już o zwierzętach, ale mówię w tej chwili o ludziach. Także przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Zofio. Proszę, księże.
No, posłuchaj. To są, proszę panią, takie bardzo konkrety. I ja je znam, te konkrety też. Tak. No, więc ja tych panów, których pani była uprzejma wymienić, szanuję i oni są dla mnie bliźnimi. A kto to jest bliźni? Bliźni to jest najbliższy mnie człowiek. Bliźniakiem nazywaliśmy tego, który z tej samej matki w tym samym porodzie przyszedł na świat. To jest bliźniak. I to jest najbliższy. I takim określonym terminem nazywamy każdego człowieka. On powinien być bliźni. Więc ja tych panów, obydwóch, traktuję jako bliźnich. Na pewno urazy nie mam, żalu nie mam, bo gdybym, prawda, miał, to bym odstąpił od Chrystusa. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie wam, tym, którzy was mają w nienawiści. Chrystus jako Zbawiciel świata. Wiemy, z jakiego narodu pochodził i z jakiego narodu są ci panowie. Ale my go przyjmujemy jako Zbawiciela świata i jako Syna Bożego, który się objawił. Święty Jan też Żyd, ewangelista, mówi: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I właśnie on był. Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał moc, że się stali synami Bożymi, dziećmi Bożymi. I właśnie nie ma w nas nienawiści. Nie ma w nas, proszę bardzo, co robili ci, którzy uwierzyli w Chrystusa. Co w Auschwitz zrobił ojciec Maksymian Kolbe? Co zrobiła Edyta Stein, siostra Benedykta? Co oni robili? Dlaczego? Dlatego, że Chrystus dał im moc przezwyciężenia urazów, nienawiści i miłości wobec człowieka, nawet wobec nieprzyjaciół. I to jest właśnie to zwycięstwo. To jest to zwycięstwo. No, prawda, przepraszam, ale gdzieś tam, wiemy gdzie, no na przykład powiedzmy na budynku, prawda, dyplomatycznym, tak, no napisano powiedzmy polskie świnie. Polskie świnie. Dzisiaj w XX wieku, w narodzie, który największe ofiary poniósł w czasie II wojny światowej. Największe absolutnie ofiary. I nas nikt za to nie gloryfikował, mało tego, wymyślono obozy, powiedzmy, zagłady, polskie obozy śmierci i tak dalej. No jak ja usłyszałem to, co prezydent Obama powiedział, właśnie jak się wyraził, to mnie to strasznie zabolało. Nie mam żalu do prezydenta. Traktuję go jak człowieka, jak mojego bliźniego. Ale to jest moja rana, którą ja noszę, bo jak prezydent Stanów Zjednoczonych mógł tak się wyrazić o narodzie, który został napadnięty przez dwa potęgi Niemców i Rosjan. I tutaj bym powiedział jeszcze, piękna postawa i dziękuję pani premier Niemiec, pani, prawda, Merkel, za taką postawę, którą przyjęła, że rzeczywiście nie można Polaków obciążać za to, co się dokonało powiedzmy w Auschwitz, w obozach koncentracyjnych, bo ponoszą za to całkowicie odpowiedzialność Niemcy. To jest piękne. Dlaczego? Dlatego, że jest to wyznanie prawdy. A powiedział Pan Jezus, a prawda was wyzwoli. Tak. No i to jest też piękne, i w tej chwili ważne dla nas, że nie pozwalamy się manipulować. Manipulować, ale chcemy samodzielnie decydować i o swoim losie decydować przede wszystkim w kraju nad Wisłą i w kraju nad Bałtykiem i w kraju Karpat. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Adam ze Śląska.
Prosimy.
Bardzo ciekawa audycja, bardzo wartościowa. Pozdrawiam osoby obecne w studiu radiowym. i chciałbym poruszyć krótko dwa wątki. Mianowicie dużo osób z rządu i z okolic rządu, z publicystów, szermuje takim określeniem zrównoważony rozwój. I chciałem właśnie powiedzieć, że tą frazą znany jest, że ją często wygłaszał Klub Rzymski. To jest taka maltańska globalistyczna organizacja, która rozpatruje ludzkość jako zagrożenie dla świata i poszukuje dróg redukowania jej liczebności. Między innymi twierdzą ci ludzie, że Polaków powinno być 11 milionów, a Rosjan na przykład 50 milionów. I czy ci politycy nasi rozumieją, co to znaczy ta zrównoważona, ten rozwój zrównoważony, czy oni nieświadomie powtarzają za kimś po prostu tą frazę, która niesie za sobą w moim pojęciu duże niebezpieczeństwo. Drugi wątek to jest taki, że jeden ze słuchaczy właśnie powiedział, że będzie szukał książek publikowanych przez księdza profesora. Ja miałem to szczęście, że poznałem dwie książki. Jedna to jest wspaniały życiorys biskupa kieleckiego Kaczmarka, a druga książka to jest, która powinna być w tej chwili chyba lekturą w szkołach średnich, mianowicie Pytania wokół pogromu kieleckiego. Chciałbym właśnie obecnemu tutaj wielebnemu prelegentowi bardzo podziękować za te książki. Innych nie znam, ale to naprawdę jest budująca i taka mądra, patriotyczna lektura. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Adamie. Ja tak od razu może słowo, nim ksiądz profesor. No, nie wiem, czy ci, którzy używają tego zwrotu zrównoważony rozwój, mówią to za Klubem Rzymskim. Więc tu trzeba by może ich dokładnie zapytać, czy są świadomi tego, że to mówią za kimś, czy określają konkretną rzeczywistość, daleką od tego zamysłu co do zmniejszenia populacji Polaków, czy ograniczenia jej do jakiejś konkretnej liczby. Księże profesorze.
Więc no, dziękuję serdecznie też panu za tę wypowiedź, zrównoważony rozwój. Zacznijmy od tego. Więc, proszę państwa, ja powiedziałem w telewizji Trwam, że jest w tej chwili, w 2011 roku, drugim krajem, który zyskał liczbę ludności ponad miliarda po Chinach, były Indie. W Azji i właśnie ludności przybywa. Tymczasem jej wspominałem już, że na przykład bardzo się przerazili, prawda, w latach 30., gdy ogłoszono, że jest 2 miliardy ludzi, że Ojciec Święty Jan Paweł II Redemptor Hominis encyklikę adresował do 4 miliardów, a to jest, powiedzmy, 40 lat temu i ludności przybyło 3 miliardy. Więc rzeczywiście z tego powodu demografowie i zrównoważony rozwój, prawda, świata proponują, żeby zredukować ludzi do 2 miliardów. I to wszystkie środki są dopuszczalne. A więc kochaj zwierzęta, a nie kochaj dzieci, żebyś je wydał na świat, wydała na świat i wychowała. Że kochaj, powiedzmy, życie, hula i tak dalej, a jak chcesz, no to skończymy z życiem. Przecież jest ogromna promocja samobójstw. Tak, u nas jeszcze to delikatniej wychodzi, ale na Zachodzie, w niektórych krajach, no napastliwie, więc są, prawda, oferty, które, no, ktoś 18 lat skończy i mu przychodzi zaproszenie, tak jak u nas w różnych sprawach i w różnych zakupach i tak dalej są reklamy, tam zaproszenie przychodzi, że jeżeli chce, no to może popełnić eutanazję, oni, prawda, na jego zgodę to wykonają. Więc proszę bardzo, to jest gwałtowne to likwidowanie ludzi i to jest zaplanowane na różnych etapach. I uważam, że państwo, które chce przetrwać, naród, który chce przetrwać, powinien na to zwrócić uwagę. Wspomniałem też i o tym demografie francuskim, który 20 książek ponad napisał na tematy demograficzne, że to bombę, którą demograficzną chcieli rzucić na kraje, prawda, no, trzeciego tak zwanego świata, ona ta bomba rzeczywiście spada na Europę, na białych ludzi i wymierają, giną. I tutaj czy rozwiązanie na przykład jest pani Merkel, która zaprosiła powiedzmy świat muzułmański do Europy, czy to jest rozwiązanie? No ja bym powiedział, że rozwiązaniem na ratowanie tego, czym my, kim my jesteśmy i co stanowimy, powinno być budowanie rodziny. I Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił, że chciałby przejść do historii jako papież rodziny. Proszę pana, w czasie życia Jezusa Chrystusa, czyli 2000 lat temu, szacuje się na skutek tego, że na przykład Cezar August zarządził spis ludności i w czasie spisu narodził się Pan Jezus, prawda? No więc właśnie szacuje się na podstawie tych zapisów, które były prowadzone w Imperium Rzymskim, a Imperium obejmowało, prawda, południową Europę, aż po Wielką Brytanię, po Germanię, prawda, i tu Morze Czarne, i aż po współczesne Indie, no i całą północną Afrykę. Wielkie państwo. Więc szacuje się, że od 170 do 200, maksymalnie 20 milionów ludzi wtedy zaludniało Ziemię. I tacy powiedzmy zieloni rasowi, przepraszam za to określenie, ale zieloni rasowi, miłujący świat, a degradujący, likwidujący człowieka. Powiadają, żeby gdyby do czasów Chrystusa przywrócić ludzkość, to ona sobie poradzi przy dzisiejszej technice i tak dalej, prawda? Ona sobie poradzi, a to wszystko wymieść, zlikwidować. Obozy pewnie byłoby dobre. Przepraszam, bo ja jestem przeciwny temu, ale dla tych myślących byłoby dobre nawet pewnie i obozy stworzyć, żeby zdecydowanie wyniszczyć ludzi. Proszę bardzo, jak się wiele niszczy żywności, ja też tego problemu dotykam. Ogórek jak krzywy, to już nie może być sprzedany. Pomidor, jeżeli jest nie tej wagi i tej tego, to jest odrzucony. I tony żywności się niszczy, a ludzie inni umierają z głodu. Ale proszę państwa, to jest zaplanowane, to jest celowe. Proszę bardzo, była afera, no to już sporo lat temu, gdy za darmo dla bezdomnych mężczyzn piekarz dawał pieczywo. To został zniszczony kompletnie, zbankrutował. To są dowody na to, jak rzeczywiście te mechanizmy w różny sposób się uruchamia niszczenia człowieka. I za to panu serdecznie dziękuję. Dziękuję także, że pan wspomniał o tych dwóch publikacjach. Dlaczego? Nie jestem rodowitym kelczaninem, ale proszę pana, to miasto kocham. A przede wszystkim kocham Polaków. I uważam, że miastu stała się ogromna krzywda, że zlokalizowano to zbrodnie polityczne przeciwko Żydom w Kielcach. Dowody są na to ewidentne, oczywiste. Jak to się działo, że wielcy dostojnicy SB pochodzenia żydowskiego byli w tym samym czasie w kamienicy, w której się to działo? Jak to się działo, że Seweryna Kachany, który był odpowiedzialny za to wspólnotę 163 mieszkających tam Żydów, przygotowujących się do wyjazdu do Izraela. Jak to się stało, że weszli, zamordowali, zastrzelili i nikt tego nie udowodnił i nic nie tego. Natomiast Motłoch Kielecki, prawda, tłum Motłoch Kielecki tego wszystkiego dokonał. No więc ja uważam, że przy tego rodzaju właśnie teraz mówieniu prawdy należałoby jeszcze i raz zweryfikować i ocenić zbrodnię, do której też nawiązał ojciec święty Jan Paweł II, na lotnisku w Masłowie w czasie mszy świętej, że trzeba byłoby zbadać dokładnie. Gdy ja książkę, pierwsze wydanie pisałem, to właśnie ambasador wtedy Izraela powiedział, że dla niego jeszcze wiele rzeczy jest jakoś niezrozumiałych, niewyjaśnionych. Powinniśmy się pochylić nad to bolesną prawdą i ją wyjaśnić do końca. I za to też panu dziękuję. Natomiast, proszę pana, ja przede wszystkim najwięcej publikacji wydałem z zakresu rodziny. Rodziny to jest około 20 książek, które dotyczą bezpośrednio rodziny, uzależnień, prawda, wychowania ojca, matki. Też jest teraz nowa książka dana do druku na temat matki macierzyństwa. Dziękuję panu serdecznie za głos i za wypowiedź. Dzięki.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze żywica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i zaproszonego gościa, księdza profesora Marcin z Morąga. Dobrze mnie słychać, tak na początku zapytam?
Dobrze.
Cieszę się bardzo. Ja do tematu, bardzo piękny temat. Ale tak zastanawiam się, księże profesorze, nad tym naszym rządem, że tak powiem prawicowym, aczkolwiek uważam, że to nie jest prawica, bo dlaczego do dnia dzisiejszego borykamy się z aborcją? Jeśli gdzieś w temacie powtórzę, ktoś powiedział wcześniej, to przepraszam, cały czas nie słuchałem, bo żeśmy dzieci dopiero położyli spać, więc tak trochę byłem wyłączony z audycji. Tak po prostu się zastanawiam, dlaczego się z tym borykamy? Teraz nie tak dawno przecież z ramienia też PiSu w Parlamencie Europejskim była rozpoczęta ta wystawa odnośnie właśnie tych ochrony tych zwierząt futerkowych. No, takie pomieszanie wielkie, no delikatnie można to powiedzieć. Już miałem tą przyjemność rozmawiać z ministrem zdrowia i powiedziałem, że na nich nie zagłosuję. No bo w chwili obecnej uważam, że my jako ludzie wierzący powinniśmy właśnie patrzeć oczami wiary. Jeżeli te kryteria nie są spełnione przykazań Bożych, a ksiądz mnie uświadomił, że jeżeli popieramy ludzi, którzy popierają aborcję, czy to głośno, czy niegłośno, to jesteśmy też po części współwinni tej krwi, więc dlatego taki wniosek wystosowałem, że ja na nich nie zagłosuję. Choćby mi dawali na chwilę obecną, uważam, 1 000 000 zł na każde dziecko, a nie tylko 500. No trzeba szukać na pewno rozwiązań. Tutaj ksiądz profesor poruszył też piękny temat, no wcześniej pana, a ksiądz się ustosunkował do tego odnośnie właśnie, ja bym to powiedział, niszczenia rasy ludzi. Czy jednym z takich sposobów niszczenia tej rasy ludzi, czy nie jest właśnie też te szczepionki, które teraz uważam, że niosą wielkie zagrożenie, no. Jedna sprawa, że szczepić, no trzeba, ja ogólnie nie jestem z przeciwnikiem tego, no tylko czemu to takie te choroby niosą po tych małych dzieci, takie spustoszenia. No i ta sprawa eutanazji była poruszona. Ogólnie w Polsce już ona głośno może nie jest uchwalona, że jest eutanazja, ale jak żona leżała w szpitalu wojewódzkim, w szpitalu w Olsztynie, to obok leżała kobieta, starsza pani. Przyszedł do niej mąż, on miał 85 lat, no i tam sobie rozmawiali i on powiedział, że no wiesz co, no nie wezmą mnie, mówi, do szpitala, mi nie pomogą, powiedzieli, bo ja już mam tyle lat, że to już nie ma sensu, więc czy to nie jest jakaś eutanazja po prostu cicha, że ludzi w pewnym wieku, bądź na pewne choroby już, im się nie pomaga, nie leczy, nie kładzie do szpitala, no. A gdzie po prostu tutaj mówić o godności człowieka, no to, którą Bóg nam dał, no. Takie sprawy, księże profesorze, i właśnie czemu też wrócę do tej aborcji, bo nam wcześniej mówiono tutaj z różnych ust, bym powiedział, różne głosy padały, że teraz dobra zmiana, nie wylejmy dziecka z kąpielą, no ale jak tu się nie upominać o te dzieci właśnie, które nawet można powiedzieć, nie dane jest im się wykąpać. Kładę to na serce, proszę jeszcze o jakieś słowo. Serdecznie pozdrawiam za wszystko. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Bóg zapłać za wszystko i szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
No, bardzo też dziękuję, proszę pana. Zelbląga pięknie. Mi się tak kojarzy, jak żeśmy byli na wycieczce ze szkoły, z liceum w Elblągu i rozejdźcie się, pochodźcie sobie, a jakbyście zabłądzili, to się pytajcie, gdzie jest poczta główna. A to było, proszę pana, w 1955 roku. Byłem wtedy w liceum. Więc pamiętam, ten Elbląg jeszcze z katedrą dzisiejszą zburzono. tak no, jakoś zabezpieczona już była, ale jeszcze, prawda, wieży tak nie było i tak dalej. Pamiętam. I mam też skojarzenia z Elblągiem, bo mam tam krewnych, tak. Ale co chcę powiedzieć, wracając do rzeczy. Mianowicie, no, proszę pana, rzeczywiście tak jak ustawa związana z IPN-em zrobiła w ogóle taki szum wielki w świecie, a w świecie przede wszystkim żydowskim największy. To trzeba przyznać. To jestem przekonany, że gdy ustawa wejdzie całkowicie o ochronie życia ludzkiego w Polsce, będzie ten ogromny także szum. Dlaczego? Dlatego, że ustawa o aborcji była narzucana. Nam tego tak nie narzucono. Ale były kraje europejskie, którym narzucono absolutnie aborcję. Warunek wejścia do Unii to jest wprowadzenie aborcji. I dlatego też, no powiedzmy, że świat jest nastawiony na to, że to jest najlepszy sposób na rozwiązanie problemów demograficznych. A ja powiadam, że najlepszym sposobem na to jest kształtowanie i wychowanie człowieka. Człowieka, ażeby był odpowiedzialny za swoje życie i za swoje działanie, także za sferę życia seksualnego. Na pewno człowiek jest istotą wolną i są dowody na to, przykłady, że można nad sobą panować. Że przybliżę tutaj, proszę pana, i tak mi się przypomina. Juliusz Słowacki w testamencie swoim pisze: nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje przeszła jak błyskawica i trwać będzie przez pokolenia. Co powiedział? Powiedział, że rzeczywiście nie zostawił dziedzica, bo syna czy córki nie zostawił. Umarł jako kawaler. Pięknie w listach opisuje, jak to, powiedzmy, zakochiwały się dziewczęta pewne w nim. Nawet, powiedzmy, małe dziewczynki go kochały. No i mamie pisze w liście, jak to, powiedzmy, układa sobie z to dziewczynko, żartując i kształtując je równocześnie odpowiedzialnie ku małżeństwu. Jakby to się tego ułożyło, gdyby ona była panią Słowacką, ale się nie ożenił. Więc nie zostawił dziedzica ani dla lutni, dla talentu, ani dla imienia. Ale imię moje przeszło jak błyskawica i trwa przez pokolenia. I ja bym powiedział, że Słowacki nie miał czasu na założenie rodziny i na zawarcie małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, że był tak eksploatowany i wyzyskiwany. Przepraszam, wyzyskiwany to złe pojęcie, ale powiedzmy przez księcia Czartoryskiego, tak, prawda, który ten hotel de Lambert stworzył, prawda, dla powstańców listopadowych w Paryżu. Jak go, powiedzmy, kurierem zrobił do Anglii nawet i on, mając 20 lat, pojechał i już nie wrócił. I będąc tym wygnańcem potem, bo nie miał drogi odwrotu, bo inaczej był aresztowany, nawet jego matka była aresztowana i siedziała w Żytomierzu w więzieniu, więc była to rodzina strasznie cierpiąca, rozbita, ale kochająca Polskę i rzeczywiście talentem, poezją Słowackiego żyjemy. Będzie lektura, publikacja w druku, więc i Słowacki też wpisany w to budowanie niepodległej Polski jest zauważony przeze mnie. I to właśnie powiedziałem w tej chwili, że właśnie ten trud, ten wysiłek musi być absolutnie podejmowany. Podejmowany przez każdego. No bym powiedział, że szczególnie predysponowani są do tego kapłani zakonni, czy diecezjalni, czy siostry zakonne, którym wiele razy Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał i mówił, że powinni być całkowicie oddani właśnie kształtowaniu postaw właściwych, ludzkich, ku budowaniu społecznym, społeczeństwa. No natomiast, jeżeli chodzi prawda, ten, to zagadnienie, no, znowu wracające tych zwierząt, no to ja powiadam, że rzeczywiście zwierzęta i dobrze, ja jako dziecko pamiętam z katechizmu, że zwierzęta, jak zachować się wobec zwierząt, kto to jest bliźni, bliźnim twoim jest każdy człowiek i dlatego trzeba do niego odchodzić, podchodzić z miłością, z przebaczeniem, jeżeli niósłbyś dar swój do ołtarza, a miałbyś coś przeciwko bratu swemu, to wróć się, pojednaj się z bratem, a potem złóż swój dar, jakie to piękne, wzywające do zgody pojednania i miłości. Więc to jest zadanie, które stoi przed nami. Natomiast zwierzęta na pewno wymagają opieki. I było tak, że zwierzętom nie wolno szkodzić, nie wolno w katechizmie, nie wolno się nad nimi znęcać i męczyć, a szkodliwe, było zaznaczone w katechizmie, a szkodliwe należy tępić. No na przykład powiedzmy, jeżeli szczury byśmy nie, prawda, zdecydowane jakieś walki z nimi nie podjęli, to by nas na pewno żywce pozjadały. Tak. I ja pamiętam, jak szczury nam grasowały na przykład w czasie nocy, wydusiły wszystkie małe gąsięta w naszym gospodarstwie w domu. Szczury. Tak. I nie zadowolił się jednym, żeby powiedzmy go zjeść czy wywlec tam gdzieś sobie, tylko zaduszone były wszystkie te małe gąsięta. Więc wtedy, no, trzeba się bronić. I to jest reakcja właściwa. Teraz, jeżeli dziki się namnożyło i na przykład przez Półwysep Helski idąc, to można zobaczyć, że pięknie mchy porastają, trawa i tak dalej, a tu się przechodzi i poryte wszystko. Nieprzyjemnie. No, one powinny być zabezpieczone. Czy na przykład powiedzmy bobry, że też to powiem, ale właśnie w Parku Pienińskim, Narodowy Park Pieniński i Dunajec, proszę bardzo, jak one ścinają drzewa, niszczą i tak dalej. Przecież ile na tej skale czasu trzeba, żeby drzewo urosło, a te bobry ścinają w nocy te drzewa. Trzeba coś tutaj zrobić. Nie mówię, ale powiedzmy jakoś zabezpieczyć te bobry i tak dalej. I ekolodzy powinni o tym myśleć i powinni to zauważać. Albo, przepraszam, też i powiem, na park narodowy nie wolno wprowadzać psów. Nie wolno puszczać je luzem. Tymczasem na porządku dziennym to idzie. No, powiedzmy, od wyciągu w Sztawnicy do Dunajca jest piękna trasa, szumiący Grajcarek, prawda, potok. No i dzieci się opalają, ludzie się kąpią i tak dalej. Psy kupy, przepraszam, robią, sikają. To, co posadzono w związku z katastrofą, można powiedzieć wtedy powodziowo, że ogromne zniszczenia przyszły tam na góry i na Sztawnicę, że to pięknie odbudowano i pieniądze z Unii Europejskiej popłynęły. A teraz proszę zauważyć, jak podsychają te iglaki, te krzewy i tak dalej, bo psy bezpańskie chodzą, albo pani na przykład jednego ogromnego psa prowadzi. Przy pracu Dytla, przepraszam, ale to widziałem na reflektorze, który podświetlał, prawda, pomnik Dytla, no psy kupy robią i nikt na to nie reaguje. Przepraszam bardzo, ale czy to jest nie dewastacja przyrody? Czy to nie jest dewastacja Parku Narodowego? Czy tego nie powinno się zauważyć? Czy tutaj nie powinni się solidarnie ludzie zgromadzić i to zauważyć? To jest jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że to jest dobro, piękno natury, które Pan Bóg stworzył i nie tylko dla nas, ale i dla dzisiejszej Europy także. Dziękuję. I co dalej?
Drodzy Państwo, dziś temat, który podejmujemy na antenie Radia Maria w ramach rozmów niedokończonych, dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Proszę bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na
i uwielbiona Matka Boża.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z zachodniej Polski. Chcę na początku bardzo serdecznie podziękować telewizji Trwam i Radiu Maryja. Jestem z nimi zaprzyjaźniony już od wielu lat. Zawsze słucham i bardzo dużo się dowiedziałem. Jako Polak, jako rzymski katolik jestem zbudowany postawą Radia Maryja i telewizji Trwam. I chciałem troszeczkę powiedzieć o pewnych wypowiedziach moich przedmówców. Mianowicie, jeśli chodzi o te norki i inne zwierzątka futerkowe, to jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że jak słyszeliśmy w telewizji Trwam, były wywiady, to 70 tysięcy ludzi ma zatrudnienie i przecież muszą żyć, mają swoje rodziny, są Polakami, są ludźmi. I okazuje się, że bardzo są przestrzegane normy postępowania z tymi zwierzętami, że to jakieś wyjątki, tylko ogromne wyjątki. Nawet ci panowie hodowcy mówią, żeby o takich ludziach mówić i oni będą mieli zakazane tej hodowli. Ale przeważnie mają bardzo dobre warunki te zwierzęta. No ja sam nie mam, nie stać mnie na futra, ich nie mam, ale przecież są tacy ludzie, którzy kupują potrzebne to odzienie. Jest i w czasach Pana Jezusa było potrzebne i teraz jest potrzebne i to jest ludzka rzecz. Poza tym jedna pani powiedziała, że szkalowane były te posłanki z Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że ta pani Danuta z okolic Sanoka, że ona mówiła uczciwie, bo człowiek powinien postępować tak, jak mówi, że jest rzymskim katolikiem czy rzymsko-katoliczko, to powinien zawsze tak postępować. A pewne te postępowania były naprawdę takie dwuznaczne. Jeśli chodzi jeszcze o sprawy takie, nawiążę do tego, by były wypowiedzi w rozmowie z księdzem profesorem. Mianowicie, jeśli chodzi o tak zwany pogrom kielecki, to rzeczywiście dokonała tego NKWD i UB, a Polaków obciążyli. Ja się dziwię, że do tej pory władze państwowe i Prawo i Sprawiedliwość, ta nazwa to zobowiązuje, Prawo i Sprawiedliwość, żeby jednak oczyścić pamięć Polaków i nie powinno być takiego znamienia na Polakach, bo na to nie zasłużyli. Podobnie było i z Jedwabnem. Ja dobrze wiem, bo jestem sam właśnie, jestem może pewnym sąsiadem księdza profesora, jestem z Sierpca. I ja właśnie wiem o tym, że major Szaper z ekspedycji karnej z Ciechanowa, dowódca, przyjechał i on dokonał tej zbrodni. Polacy tam nie zabijali, oni przecież nie mieli karabinów. I ta stodoła miała być taka wielka, tyle ludzi było, to też tak nie było. To nie był rolnik, ten właściciel tej stodoły, to nie była wielka ta stodoła. Także był skazany Szaper za to w Niemczech Zachodnich na kilka lat więzienia, teraz ci ludzie, którzy do tego wrócili, myślą, że Polak to jest taki głupi i ciemny i nie ma pamięci i Polaków obciążają tą zbrodnią. No to jest niesłychane, naprawdę. Tak mi przykro. Moja ciocia ukrywała w okolicach Lwowa panią z narodu żydowskiego i nawet nigdy się nie pochwaliła tym. Kiedyś mimochodem w czasie moich studiów w Warszawie wspomniała tylko o tym. Tak mimochodem. I do Jadwaszem nie było wcale pisane, bo uważała, że to jest ludzka rzecz ratować człowieka. I jeszcze raz jak księdza profesora z całego serca pozdrawiam. Nawet no nie mam słów, to jestem przecież tym rodakiem księdza biskupa Kaszmarka, on z Lisewa, ja z Sierpca. i dziękuję za pracę naukowe księdza profesora, za wszystko. I pozdrawiam ojca Grzegorza, wspaniałego, prawdziwego polskiego księdza i zakonnika. Niech Pan Bóg Wszechmogący i Matka Najświętsza Państwu pomagają i serdecznie pozdrawiam księdza dyrektora.
Bardzo dziękujemy. Niech Pana też Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Panu.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Dziękujemy.
Proszę Pana, no bardzo dziękuję Panu za te akcenty ziomkostwa, bliskości, bo przecież ja się urodziłem w sierpeckim powiecie. Wtedy to był sierpecki powiat, Żuromińskiego jeszcze nie było. Parafia moja rodzinna Bieżuń, a biskup Kaczmarek też w powiecie sierpeckim się urodził. I proszę Pana, żeby specjalnie nie przedłużać, ale niech Pan sobie wyobrazi, że proszę Pana, biskup ksiądz Czesław Kaczmarek, dyrektor Akcji Katolickiej w Płocku, dostaje nominację 25 maja 1938 roku, a w 10 dni później ja się rodzę tego samego roku i proszę Pana, los tak chciał, Pan Bóg tak chciał, wyraźnie to czuję. Ja to Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II napisałem w związku z książką o biskupie Kaczmarku, żeby pobłogosławił mnie w tym dziele, w tym zamierzeniu. Więc powiedziałem, że opatrzność Boża, Pan Bóg mnie przysłał do Kielc po to, żebym się zajął księdzem biskupem Kaczmarkiem, bo mi pomogło bardzo pochodzenie. Jestem niezwykle wdzięczny wielu księżom płockiej diecezji, którzy mi pomogli w zbieraniu materiałów. Dotarłem do dzieci, że tak powiem, z podwórka, z którymi się bawił biskup Kaczmarek, do seminarzystów nauczycielskiego seminarium i tak dalej. To mi bardzo, bardzo pomogło. I dziękuję Panu też, że Pan się właśnie przyznaje do tamtych okolic. Też są to patriotyczne, a ja proszę Pana z wioski pochodzę 32 numery, z której zginęło w czasie wojny tylko 56 osób na 32 numery wioski. Więc nie było prawie żadnego domu, z którego by ktoś nie zginął. Najbliżsi poginęli i żeśmy taką katakombę przeżyli. I właśnie to musimy być przez to właśnie solidarni bardzo ze sobą i kochający się nawzajem i umiejący sobie nawzajem wybaczyć. No druga sprawa to jest właśnie z tymi zwierzętami. Ja też powiedziałem, proszę Pana, o tym, że wielu ludzi z tego utrzymuje się i żyje. No i właśnie, że trzeba byłoby poważnie tę sprawę rozważyć, bo żeby ludzie zostali bez pracy, bez środków do życia, bo się coś likwiduje. Ale przy tej okazji właśnie szacunku dla norek, dla zwierząt, no trzeba byłoby przede wszystkim pracować nad szacunkiem i odbudowywaniem godności człowieka. Godności człowieka. No właśnie tu ojciec nawet wspomniał, że czy psalmista mówi, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwało i czcio go otoczyłeś. To jest właśnie piękne słowa z psalmu pańskiego na temat chwały człowieka. I ta chwała się wpisuje. Natomiast jeżeli ktoś deprecjonuje, pomniejsza godność człowieka, no to tylko jest godny współczucia. Ale właśnie powiadam, że propaganda, media swoje robią i na pewno pustoszą nie jeden umysł i nie jedno serce człowieka i Polak.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Jadwiga ze Śląska.
Prosimy.
Chciałam, właśnie słucham Radio Maria, kochanego radio, kochane Radio Maria. Chciałam właśnie do poprzedniego, nie tego, tylko poprzedniego pana trochę powiedzieć, no, tak straszę, że nie będzie głosował na PiS, bo ten niech trochę się zastanowi, na kogo będzie głosował, na PO, które właśnie wszystko robi, żeby zniszczyć PiS, żeby obalić rząd. A oni przecież cały czas, ja tu oglądam różne TVP Info, przecież wszystko się tak pozmieniało. I tak, tak załatwiają. I ciągle jeżdżą na nasze, na za nami, za, są za Polakami. I, a właśnie słyszałam teraz przed chwilą, że nasz Donald Tusk tak brednie powiedział o PiS-ie, że naprawdę jestem bardzo zdenerwowana i z Bogiem. Pozdrawiam.
Dziękuję,
Radio Maria.
Dziękuję pani Jadwigo.
Cieszę się, że się dozwoniłam, bo zdenerwowałam się na to.
Panie Jadwigo, Bóg zapłać. Księże profesorze, może też spróbujemy podsumować.
No, jeszcze tylko tej pani powiedzieć.
Proszę bardzo.
Że proszę panią, zamiast się denerwować, to pod twoją obronę. Czy Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. I dla mnie to jest to taki balsam. Też czasami mnie pewne rzeczy by poniosły. Ale trzeba, prawda, no, panować. I w Bogu żyjemy, poruszajmy się, jesteśmy. Więc z Panem Bogiem, z Panem Jezusem można zawsze kontakt podjąć i wyciszyć się. Bo w tym wyciszeniu odnajdujemy siebie i świat współczesny ratujemy. I druga rzecz, że zupełnie słusznie pani zwróciła uwagę, że na PiS nie będę, kto, pan powiedział, głosować. No ale jest zasada taka, że nie można wybierać tego, co gorsze, tylko to, co lepsze. Społeczeństwo, naród polski wyraża się wyraźnie za tym, co lepsze. No, powiedzmy, notowania i pomyślność PiS-u. Natomiast ja powiadam, że PiS jest pod ogromnym pręgierzem i obecna opcja rządowa i z Unii, i z agentury rozmaitej, która w Polsce siedzi i działa i rozrabia, gdzie się tylko da. To jest prawda i chyba to widzimy na oczy. Ja bym powiedział, za czyje pieniądze pan tak się na tych ulicach wystawia. I mówi, kto pana opłaca? Ja pamiętam, jak w związku z rocznicą 50-lecie tak zwanego pogromu kieleckiego, tej zbrodni, którą dokonano rzeczywiście na obywatelach polskich narodowości żydowskiej w Kielcach w 1946 roku, a ja byłem akurat w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych. No to właśnie odczułem wtedy tę atmosferę, jaka była. Ona mnie pobudziła, ta atmosfera, do napisania właśnie tej książki, chociaż mi było bardzo trudno, bo miałem bardzo duże obciążenia w pracy naukowej i duszpasterskiej w Kielcach. Ale jednak, powiedzmy, to było bardzo bolesne. I tutaj też znalazł się Instytut Historyczny w Chicago, który takie bzdury puszczał, ulotki, prawda, o tym, co się wydarzyło w Kielcach, że, proszę państwa, bydlęco krew rozlewali na ulicę, że kamienie, prawda, zamiast trumnach pomordowanych Żydów i tak dalej. Ja się pytałem i w książce rozdział temu poświęciłem, pytania nad pogromem kieleckim. Komu oni służą? Jacy to są historycy? Kto ich opłaca i utrzymuje, żeby takie kłamstwa rozpowszechniali o Polsce? Konkretnie o Polsce, bo to dotyczy przecież centrum Polski, miasto Kielce. Dziękuję bardzo i bardzo dziękuję wszystkim za zabranie głosu w tej audycji.
To wszystko? To już kropka?
Jeżeli kropkę, to proszę bardzo, ojcze.
Dziękuję.
Mogę powiedzieć, że proszę państwa, jestem bardzo wdzięczny najpierw Panu Bogu, bo zarówno w telewizji Trwam, jak i teraz tutaj, czuliście państwo, że w pewnych momentach kaszel mnie napadał. Mnie proszono, że bądź roztropny i nie przyjeżdżaj na tą audycję, bo możesz sobie zaszkodzić, bo mnie grypa wzięła akurat od wtorku w ubiegłym tygodniu. A Pan Bóg mnie wzmocnił bardzo. Doświadczyłem tego, że Pan Bóg jest ze mną. I bardzo się cieszę z tego, że byłem w telewizji Trwam i w Radiu Maria. I proszę Państwa, cieszę się z tego, żeśmy wspólnie, nie tylko ja, nie tylko ojciec czcigodny prowadzący, tak, ale wspólnie dzisiaj daliśmy świadectwo, piękne świadectwo walki o godność naszego narodu, każdego człowieka i każdego życia polskiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Także i wprowadzenia ładu ekologicznego, ładu w przyrodę, żeby nic nie pustoszyć, nie niszczyć, nie tyranizować przyrody, ale ją zachować jako piękne dzieło Pana Boga i dzieło człowieka. I dzieło człowieka, bo popatrzmy na architekturę, na zabytki, na piękno, które człowiek stworzył także. Właśnie Pan Bóg stworzył świat, a człowiek go, prawda, tworzy także. Jest w tym tworzeniu człowiek podobny do Pana Boga. Nie tylko w duchowości i nieśmiertelności, dla której Pan Bóg wezwał nas, ale także i w tej wrażliwości na piękno i twórzmy i budujmy to piękno i niech z nas inni biorą przykład, jak to powiedział obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Trump, kim są Polacy i co oni wnieśli do dziejów Europy, szczególnie XX wieku. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję. Naszym gościem był dziś ksiądz profesor Jan Śledzianowski, teolog, socjolog, pastoralista. Temat: dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. Bardzo dziękuję też Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony i zainteresowanie tematem.